Dobrze, to idziemy dalej w drodze z Panem Jezusem w Duchu Świętym. Po chrzcie Jezusa, jak mówi Ewangelia Łukasz 4:1, Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i Duch prowadził go po pustyni. Czy w innym sformułowaniu, w tłumaczeniu, i Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Mówimy, że Duch Święty nigdzie w złe miejsce nas nie wyprowadzi, prawda? A jednak tutaj Ewangelia nam podpowiada, że Jezus został wyprowadzony na pustynię, gdzie Jezus był dręczony przez szatana, gdzie był kuszony. Jeżeli Jezus był prawdziwym człowiekiem, to jednym z elementów naszego człowieczeństwa jest bycie kuszonym. To znaczy, to jest moment naszej wolności. Jestem powołany do dobra, ale powołanie, już sama istota właśnie tutaj powołania, powołanie to znaczy nie być skazanym. Powołanie nie jest skazaniem, tylko powołanie jest wyborem. A więc dobro, nawet jeżeli jesteśmy do niego powołani, jakby jest w nas predyspozycja do dobra zasadniczo, to jednak nasz rozum musi to podjąć, wola musi się w to zaangażować, musimy dokonać wyboru. Jezus zmaga się w Duchu Świętym na pustyni z podstawowymi pokusami człowieka. Te pokusy, które mówi Ewangelia, to są jakby takie, można powiedzieć, takie symboliczne, najostrzejsze jakby aspekty naszego kuszenia. Pożądliwość oczu, pycha tego świata, Jezus jest kuszony dokładnie tymi wszystkimi pokusami, którymi my jesteśmy dręczeni. Jeśli Jezus był prawdziwym Bogiem i chociaż nie mógł ulec duchowi zła, to jednak był dręczony przez tego złego ducha. Jezus musiał zmagać się, żeby całym sobą zanurzyć się w woli Ojca. Że tym bardziej On ukierunkowany na dobro, jako ten czysty i święty, po trzykroć święty, to jednak zmagał się jakby na poziomie swoich przeżyć, emocji, lęku. Musiał zmagać się o to, żeby przylgnąć do Boga. Przylgnąć w tym wymiarze takim właśnie zewnętrznym, bo wewnętrznie był w całkowitej jedności z Ojcem, ale był dręczony. Jego człowieczeństwo, jego natura, jego ludzka wola, jego emocje, przeżycia, myśli, wyobraźnia były dręczone. Tak jak są dręczone, jak my jesteśmy udręczeni w pokusie. Jezus jest kuszony. I zobaczmy, że elementem życia duchowego jest bycie kuszonym. Że pokuszenie jest częścią, jest elementem życia duchowego. Właśnie my byśmy powiedzieli, że życie duchowe to tylko rozpłynąć się w Bogu, to tylko właśnie doświadczenie jakiegoś ukojenia, że to jest zawsze coś takiego miłego i sympatycznego. Częścią życia duchowego jest bycie dręczonym. I wiemy z życia wielu świętych, jak byli dręczeni, jak Matka Teresa z Kalkuty praktycznie przez 50 lat była dręczona. Takim momentem szczytowym tego dręczenia Jezusa to jest moment ostatniej wieczerzy, koniec ostatniej wieczerzy, kiedy zły duch, kiedy diabeł wstąpił w Judasza. Potem, kiedy Jezus jest w ogrójcu i w czasie już ukrzyżowania. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Są momenty, kiedy Jezus jest dręczony przez złego ducha. Nie ulega złemu duchowi, nie jest opętany, ale jest dręczony. My niekiedy, i to jest bardzo ważne dla samego siebie w takim rozeznawaniu, a zwłaszcza jeszcze bardziej dla egzorcystów i osób, które się tą tematyką zajmują, jak bardzo ważna jest tutaj roztropność, żeby nie mylić bycia dręczonym przez złego ducha z opętaniem. Jeżeli ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi, że jest opętany, to ja już wiem na 100%, że nie jest opętany, bo on by nie przyszedł do spowiedzi. Więc jest dręczony. A dzisiaj coraz więcej osób przychodzi do spowiedzi opętanych. Jest trochę taka moda. No ja troszeczkę tak trywializuję, ale jest pewien problem, bym też powiedział. Znaczy jest jeden problem, problem bagatelizowania osobowego zła i szatana, ale też jest i niekiedy w wyniku tego, że dzisiejszy człowiek, który ma bardzo, bardzo poważne problemy z poczuciem tożsamości, z poczuciem bezpieczeństwa, że żyjemy w tak szybkim tempie i w tak bardzo zmieniającym się świecie i mentalności i więzi z kulturą, z bliskimi są tak małe, że człowiek tym bardziej jest gdzieś tam bardzo udręczony i jakby często no można też tak bardzo człowiek jakby też niekiedy w tym braku poczucia takiego bezpieczeństwa niekiedy ucieka przed swoją wolnością, czy nie jest w stanie zobaczyć, że ma w sobie tą pewną siłę do dokonywania wyborów, zmagania się i nieraz jakby takie stwierdzenie jestem pod wpływem złego ducha jest pewną kapitulacją taką, to znaczy umysłu i wolnej woli. Jeżeli jestem opętany, no to wiadomo, nie mogę niczego dokonać, nie mogę żadnego wyboru dokonać. I są takie sytuacje i opętanie jak najbardziej, ale też niekiedy są też pomyłki ludzi i pomyłki nawet kapłanów niekiedy. To bardzo ostatnio, niedawno ksiądz, ojciec Prusak, który jest psychiatrą, psychologiem, który właśnie pisał, że do niego trafia dużo osób z diagnozą opętany. Po krótkiej rozmowie wie, że to nie ma do czynienia z osobą opętaną, tylko osobą bardzo, bardzo cierpiącą, bardzo chorą, której trzeba po prostu pomóc na tym poziomie lekarskim. Ale to tak tylko na marginesie wracamy do naszego kuszenia, żeby podkreślić to, że kuszenie i dręczenie przez złego ducha jest częścią życia duchowego. Jeżeli ktoś jest na wysokim poziomie życia duchowego i nie jest dręczony, nigdy nie był dręczony, no to coś nie tak może być. Jezus był bardzo mocno dręczony. Jest to moment też, po pierwsze, zrzucania też masek. Człowiek, każdy z nas ma taki moment albo niepoznania siebie, albo uciekania przed prawdą o sobie. Więc nasza niedojrzałość, młody wiek powoduje, że nie mamy takiej świadomości siebie, albo nie mamy kontaktu ze sobą. Człowiek nie poznaje swoich możliwości. Święta Teresa z Lizji jako dziecko już miała bardzo głębokie poczucie prawdy o sobie i mówiła, że gdyby nie Boże miłosierdzie, to by w życiu się pogubiła. Mimo małej wiedzy psychologicznej, której w ogóle nie miała, nie miała żadnej wiedzy też takiej duchowej, to jest święta, która nie miała praktycznie żadnego przewodnika duchowego, miała bardzo, może przez taką swoją kobiecą też ogromną wrażliwość i otwartość na Pana Boga, miała taki ogromny moment poznania też siebie i poznania swoich emocji. No to w ogóle mamy przedstawienie kuszenia właśnie Jezusa, to jest mozaika z Bazyliki Świętego Marka w Wenecji. Dlatego to jest bardzo ważny moment. Kuszenie jest nam potrzebne po to, żeby poznać prawdę o swojej biedzie. Poznać prawdę o tym, że potrzebuje pomocy, że potrzebuje wsparcia. i drugi o człowieka i Pana Boga, że potrzebuje pomocy. To jest dotknięcie swoich zranień, dotknięcie swoich lęków, dotknięcie swojej niewystarczalności, dotknięcie swojego pogubienia, swojego braku bezpieczeństwa, dotknięcie swojej grzesznej, ciemnej strony. Nie? Tak jak Turnau śpiewał, brak cienia jest dowodem nieistnienia, więc trzeba ten swój cień dotknąć, nazwać. Bardzo ważne to jest, żeby być człowiekiem dojrzałym i budować dojrzałe relacje z samym sobą i z innymi ludźmi, to trzeba tą swoją ciemną stronę poznać, nazwać, nie uciekać przed nią. Dlatego prawdziwi święci mieli zawsze ogromne poczucie swojej grzeszności. Nie dlatego, że wymyślali sobie grzechy i ręczyli siebie dodatkowo, tylko że po prostu mieli duży poziom poznania samych siebie, swoich możliwości, swojej grzeszności. Więc to jest zrzucanie masek. Czas Jezus idzie na pustynię, widzi z całą siłą swoje człowieczeństwo. Widzi to swoje człowieczeństwo, którym został obdarowany. Widzi w całym dramatyzmie człowieczeństwo. Widzi los człowieka. Można powiedzieć, że Jezus na pustyni doświadcza tego, co doświadcza Hiob. Czyli tak, że naprawdę mnie nie ma, nic nie mam, nic nie znaczę, wszystko mi odebrano, nic ode mnie nie zależy. Jest to także doświadczenie śmierci. Jeśli człowieczeństwo, no to częścią naszego człowieczeństwa to jest zgoda na swoją śmierć. Jeżeli człowiek się nie zgodzi na swoją śmierć, to się też nie zgadza na swoje życie. To znaczy, że jakby też uciekamy przed swoim życiem, prawda? To znaczy, że ciągle będziemy uciekać przed śmiercią, że wszystko, co robimy, nie będzie do końca dojrzałe, bo będzie to próba ucieczki, prawda? Że bardzo ważne jest to, że człowiek ma ambicje, że ma talenty, że się rozwija. I to nie chodzi o to, żeby się nie rozwijać, nie mieć ambicji. Trzeba być człowiekiem ambitnym, świadomym swoich zdolności, odpowiedzialnym za swoje życie, ale też trzeba mieć tą zdolność, żeby nie oszukiwać samego siebie, że też często nasze różne ambicje, nasza walka o naszą pozycję, co w Ewangelii widzimy jasno, prawda, uczniowie, kto z nas jest najważniejszy, kto z nas jest pierwszy, to jest uciekanie przed śmiercią. Jestem ważny, jestem najważniejszy, ja tu mam misję straszną. Ja nie mogę umrzeć, bo mam strasznie ważną misję do spełnienia. Muszę nawrócić wszystkich. Ja jako dominikanin nie mogę umrzeć. No, naprawdę jest pół świata jeszcze do zewangelizowania. Nie mogę umrzeć, Panie Jezu. Więc każdy z nas będzie miał to takie, czy sobie to będziemy nazywać, czy nie. Najczęściej sobie tego nie nazywamy, prawda? Bo nie jesteśmy tacy okrutni wobec siebie, żeby tak właśnie tak to jasno w sobie nazywać, ale to często u nas tak jest, że to jest takie uciekanie przed śmiercią. Jezus idzie na pustynię, a zwłaszcza w Ogrójcu i na krzyż uświadamia sobie, że śmierć jest częścią wcielenia. A zarazem jest to uczenie się doświadczenia zawierzenia, prawda? To znaczy, że śmierć to nie jest wszystko. W ręce Twoje właśnie mogę powierzyć swojego ducha. Ten moment z jednej strony, Boże, czemuś mnie opuścił, nie mam nic, nic nie znaczę, wszystko mi odebrano, a z drugiej strony mogę całkowicie właśnie zanurzyć się znowu w tą informację, jedną najważniejszą, która ciągle się przewija. Jesteś dzieckiem, jesteś kochany. To, że jesteś kochany, jest większe niż to, niż Twoja śmierć. Czyli znowu Duch Święty po to nas wyprowadza na pustynię. I oczywiście nie po to, żeby nas najpierw zastrzelić całym tym, tą informacją, które dostarczają nasze emocje, nasze myśli, czyli że jestem jak Hiob, nic nie mam, tylko to jest po prostu dotknięcie rzeczywistości. To jest w nas po prostu. Chcemy czy nie chcemy, to jest w nas, to jest częścią nas. Więc Duch Święty, który jest duchem prawdy, pozwala nam dotknąć tego, co jest nas trudne. Ale też nie zostawia nas z tym. Nie zostawia nas z tym, dlatego kolejny etap, tak trochę przyspieszając, tego prowadzenia przez Ducha Świętego, to będzie przemienienie. Ale wcześniej Ewangelia nam mówi o tym, że Jezus w mocy Ducha powrócił z pustyni i udał się do Galilei. Łukasz 4, 14, 16. Duch Pana nade mną. I tutaj nie będę już cytował tego fragmentu, ale pamiętamy, Jezus wszedł do synagogi w Kafarnaum, odczytał proroctwo Izajasza i powiedział właśnie: dzisiaj te słowa się spełniły. To jest też objawienie mówi o tym, że Duch Święty działał też przez proroków, prawda? W Starym Testamencie Duch Święty objawia się przez proroków. To znaczy szczególny moment objawiania się osoby Ducha Świętego to są prorocy. Tak jak można powiedzieć, że no właśnie prawo jest tym jednym elementem, to tym drugim elementem objawienia są prorocy. A prorocy to są ci, którzy obwieszczają dobrą nowinę. Nawet jeżeli ta nieraz obwieszczenie dobrej nowiny nieraz przychodzi przez jakąś złą, jakąś wiadomość, która jest dla otrząśnięcia się Izraelitów, żeby ich właśnie wytrącić z pewnego świętego spokoju. Ale zasadniczo prorocy to są ci, którzy mówią: zbliża się Mesjasz, zbliża się Twoje odkupienie. Czyli umocnienie nadziei. To jest właśnie ten element Ducha Pocieszyciela. To u proroków już widać ten rys Ducha Świętego, pocieszenie. Czyli prawda, która nas obroni. I Jezus mówi: dziś się to spełniło. To jest też bardzo ważny moment, o którym tutaj jeden z uczestników dzisiejszego wykładu, Pan Jerzy, zwrócił też uwagę i powiedział mi jednej rzeczy, o której oczywiście wiem, że Jezus wzrastając w mądrości ludzkiej najprawdopodobniej musiał skończyć jakąś szkołę rabinistyczną, dlatego że jakby nie skończył szkoły rabinistycznej, nie znałby hebrajskiego. Każdy chłopiec był wysyłany do szkoły rabinistycznej, ale jeżeli Jezus też tak mógł wejść po prostu sobie do synagogi, a w Ewangelii mamy co chwilę, że Jezus wchodził do synagogi i odczytywał Ewangelię, to znaczy, że jakąś tam karierę taką rabinistyczną musiał przejść. Tak nie było tak, że sobie właśnie, no dzisiaj nikt nie może tak z ulicy przyjść i wyjść na ambony i powiedzieć kazanie, a co dopiero wówczas, więc Jezus wchodził do synagogi, pozwalano mu odczytać i wygłosić też kazanie. A więc Jezus też skończył jakąś szkołę rabinistyczną. Pan Jerzy, który mówi, że był w Ziemi Świętej, przewodnik, który był biblistą, mówił o tym, ale też była w jednym z współprzewodników była Żydówka wierząca, która mówiła, że dla niej jest oczywiste to, że Jezus skończył jakąś szkołę rabinistyczną. Więc rzeczywiście jakby tutaj też mamy właśnie to wzrastanie w ludzkiej mądrości. Więc można powiedzieć, że to prowadzenie przez Ducha też jest też takim, jest umocnione tym karmieniem intelektualnym, prawda? To znaczy nie można tylko czekać na przyjście Ducha Świętego, ale trzeba też mu pomóc. To znaczy trzeba nieraz wziąć jakąś mądrą książkę z teologii, z duchowości, nie mówiąc już o Piśmie Świętym, że trzeba też swoją otwartość na Ducha też karmić, że jakby znowu, jeżeli łaska buduje, czyli Duch na naturze, to z jednym z elementów natury jest korzystanie z naszego intelektu. Czyli wiara karmi się też rozumem. To co Jan Paweł II w jednej ze swoich encyklik napisał. Wiara i rozum, prawda? No i właśnie tutaj działalność Jezusa jest szczególnym momentem, kiedy znowu objawia się Duch. To znaczy Jezus rozpoznaje ten moment, kiedy ma zacząć działalność, kiedy ma w sposób szczególny objawić misję Ojca. Ten moment w Kafarnaum jest dla Jezusa samego momentem takiego rozjaśnienia w Duchu Świętym. pewnego zobaczenia światła Ducha Świętego, że to jest ten moment, kiedy ma rozpocząć nauczanie i ma przybliżać przez konkretne też gesty i dary uzdrowienia, ma pokazywać, że Królestwo Boże jest blisko, że czasy odkupienia właśnie się dokonują. I to się dokonuje w Duchu Świętym. Tutaj może taki fresk pokazujący Jezusa uzdrawiającego. I to jest bardzo ważny taki też moment, żeby uświadomić sobie misję Jezusa, nie tylko Jego głoszenia, ale także Jego uzdrawienia, że to wszystko się dokonuje w Duchu Świętym. To znaczy Jezus nie swoją mocą uzdrawia, ale uzdrawia w Duchu Świętym. To znaczy, że jakby Jezus wyprasza tą łaskę boskiej mocy u Ducha Świętego, wyprasza u Ojca i otrzymuje dar Ducha Świętego. Więc w pewien sposób można powiedzieć, że wszystkie momenty uzdrawiania, czy też takiego nauczania, które otwierają serca ludzi, które umacniają wierzę, to jest właśnie działanie Ducha Świętego. To znaczy, że Jezus korzysta ze swojego człowieczeństwa. Przez człowieczeństwo Bóg się wypowiada. Jezus wypowiada konkretne słowa. Czyni gesty, tak jak właśnie tutaj widzimy, wkłada palce, nakłada na oczy niewidomego. Czy jak w innej Ewangelii właśnie wziął ślinę, nałożył, włożył do ucha uchoniemego i na jego język, to właśnie jakby to jest tam jak struktura sakramentu. Mamy wodę i słowo, czyli coś, co jest częścią człowieczeństwa, a zarazem na to przychodzi łaska Ducha Świętego działa. Pewna łączność. I także jakby można powiedzieć, że to człowieczeństwo Jezusa jest takim pomostem, jest objawieniem zewnętrznym działania Ducha Świętego. Można powiedzieć, że to są właśnie te momenty stygmatów Ducha Świętego, kiedy Jezus uzdrawia, że to światło, w sposób szczególny światło Boże, Bożej miłości, która ratuje, uzdrawia, chroni, pociesza, okazuje miłosierdzie, właśnie objawia się w życiu Jezusa. Mamy takie sformułowania w Ewangelii, które mówią, zwłaszcza w Ewangelii Jana. Uroczyście zapewniam was, Syn nie może nic uczynić od siebie, lecz widzi działającego Ojca. Jezus modli się i w Duchu Świętym rozpoznaje wolę Ojca i ją wypełnia. I widzi wolę Ojca i ją w tym momencie wypełnia. Jest jakby wola Ojca w człowieczeństwie Jezusa się objawia. Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Mówią Dzieje Apostolskie 38. U Mateusza mam. Jeśli jednak ja wyrzucam demony mocą Ducha Bożego, to przyszło na was Królestwo Boże. Właśnie Jezus wyrzuca demony mocą Ducha Świętego. Wszelka działalność Jezusa jest w mocy Ducha Świętego, więc Jezus to nie jest taki człowiek, który ma wprawdzie, no właśnie Bóg, który wprawdzie został człowiekiem, no ale powiedzmy, no z przymrużeniem oka. Są takie momenty, kiedy ja na chwilę od tego swojego człowieczeństwa odstąpię, ja wam pokażę, ja mam moc. To nie jest nic. To jest pełna pokora. Jezus niczego jakby nie może dokonać sam z siebie, ale to jest Jego zmaganie w Duchu Świętym. Jego zmaganie, żeby rozpoznać wolę Ojca. Ale to rozpoznanie woli Ojca nie jest tylko intelektualne, tylko ono jest od razu widoczne. To znaczy Jezus, rozpoznając wolę Ojca, ta wola Ojca się objawia przez dar właśnie takiego słowa, takiego, a nie innego, czy uzdrowienia. Także modlitwa Jezusa. Można wielbić Ojca tylko w duchu. Prawdziwi czciciele, mówi Jezus w Ewangelii Jana do Samarytanki, będą wielbili Ojca w duchu. To Jezus jest tym, który modli się w duchu. Dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, w dzisiejszej liturgii było, w tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym. Rozradował się, to znaczy doświadczył pocieszenia, umocnienia. ucieszył się w Duchu Świętym. Właśnie Duch Święty, Pocieszyciel, to jest ten, który bez względu na to, co się dzieje, daje pocieszenie, daje umocnienie. Wejdź do swojej izdebki. Ta izdebka to jest właśnie milczenie. Czyli wejdź w przestrzeń Ducha, gdzie Słowo Ojca wychodzi do ciebie. Wejdź w milczenie, wejdź do swojego wnętrza, bo w twoim wnętrzu woła Duch, który mówi: Abba Ojcze, wsłuchaj się w to. Wejdź w siebie i wsłuchaj się w tą właśnie tą modlitwę nieustanną. Jesteś kochanym dzieckiem, Bóg jest Ojcem, wsłuchaj się w to. Wsłuchaj się w to i doświadczysz ukojenia, doświadczysz owoców tej modlitwy. I to od razu nas prowadzi do kolejnego momentu, gdzie Duch wyprowadza Jezusa na górę przemienienia, żeby tam umocnić samego Jezusa, ale umocnić przede wszystkim uczniów. Umocnić uczniów, którzy wiedzą, że Jezus jest Mesjaszem, ale nie mogą połączyć tej prawdy o byciu Jezusa Mesjaszem z prawdą o tym, że On musi umrzeć, że będzie odrzucony. Prawda? To jest ten moment, kiedy Piotr wyznaje wiarę: jesteś Mesjaszem. I Pan Jezus mówi: co to znaczy być Mesjaszem? Być Mesjaszem to znaczy być odrzuconym, ukrzyżowanym. I Piotr mówi: nie, w żadnym wypadku. Czyli Piotr wyznaje wiarę katechizmową, ale ona już się nie przekłada egzystencjalnie jakby na pewne doświadczenie. To znaczy, ty będziesz Mesjaszem na moich warunkach. To znaczy, będziesz takim Mesjaszem, gdzie nie ma cierpienia, nie ma ofiary, nie ma trudności. I wtedy co Piotr słyszy? Zejdź mi z oczu, szatanie. Pierwszy papież słyszy najostrzejsze słowa. Najostrzejsze słowa, jakie możemy z ust Jezusa, jakie słyszymy w Ewangelii z ust Jezusa. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ani o ludzkie. Właśnie to jest ten moment, kiedy Piotr w Duchu Świętym, bo Jezus mówi: nie objawiły ci tego ciało i krew, że wyznałeś, Jezus jest Mesjaszem. I rzeczywiście Piotr w Duchu Świętym to wypowiada. Ale potem to tak jak Ewangelia o Słowie mówi, nie? Potem są te chwasty, skały i to Słowo nie może zaowocować właśnie. I dokładnie to mamy. I u Piotra to się dzieje. To miał natchnienie z Ducha Świętego, ale z tego już nic nie wyrosło dalej. I nie wyrosło ziarno, które by wydało odpowiedni owoc. I Piotr już mówi takimi swoimi kolejnami, prawda? Już jakby mówi swoimi emocjami, swoim lękiem, swoją wizją. I dlatego Jezus wyprowadza uczniów na górę przemienienia, żeby tam ich przemienić, żeby tam ich umocnić. Żeby ten Piotr Pyszałek, taki silny, twardy Piotr, który mówi: Panie Jezu, Ciebie to nie spotka, bo jestem silny. A tak naprawdę to jest właśnie to przerobienie tego etapu bycia na pustyni, czyli poznania siebie, prawda? Znaczy Piotr żyje ciągle z taką pobożną maską nałożoną na siebie. Dojrzały człowiek, który nie ma kontaktu trochę ze sobą, jak wielu z nas, mężczyzn szczególnie. Nie potrafimy nazwać czy przyznać się do tego, co w sobie czujemy, przeżywamy. I Piotr musi wejść na górę przemienienia, żeby tam zostać zmuszonym do bycia dzieckiem. Do bycia dzieckiem, to znaczy nie w tym sensie infantylizmu, tylko żeby trochę nabrać dystansu do tego: jestem silny, wszystko ode mnie zależy. I wiemy, że gdy Jezus się przemienił, czyli ukazał swoje bóstwo, doświadczył ukojenia, zaproponował: rozbijmy namioty, zasnął, no właśnie ukojenie. Uspokoił się w Bogu, uspokoił się właśnie w świetle Ducha Świętego, który mówi: jesteś kochany, nie bój się. Nie przejmuj się tak bardzo sobą. Nabierz trochę dystansu do siebie. Nabierz dystansu do swojego przerażenia, do wszystkich swoich planów, do tego, co widzisz, do tego, co czujesz, do tego, czego się obawiasz. Nabierz do tego trochę dystansu. Góra Przemienienia, czyli właśnie z jednej strony jesteśmy na pustyni, jesteśmy kuszeni, gdzie musimy poznać siebie, ale bardzo ważny jest też ten moment adoracji Boga. Adoracji Boga. Często właśnie modlitwa adoracyjna łączy w sobie te dwa elementy, to znaczy przychodzimy na adorację, jeżeli chcemy być w ciszy i co najczęściej na początku jest, no właśnie jesteśmy kuszeni demonami, to znaczy wszystko w nas pracuje, wyobraźnia, wspomnienia, ambicje, pragnienia, przerabiamy, jak z kimś porozmawiamy, jak mu dołożymy, jak mu to wyjaśnimy, jak to przeprowadzimy. Wszystko jest, przychodzimy w ciszy i rzeczywiście całe wnętrze w nas pracuje. Jeżeli wytrwamy dalej, to wtedy też przychodzi taki moment jakiegoś uspokojenia, ukojenia i znowu Duch Święty nic odkrywczego, czy bardzo odkrywczego mówi, ale ciągle to samo. Jesteś kochany, nie bój się. Nie bój się, nie lękaj się. Bóg jest przy sobie, Bóg jest z tobą. Zobacz, patrz na Chrystusa. Patrz na Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Bóg jest przy tobą do końca. Jesteś kochany. Jeśli nie wierzysz, to popatrz na rany Jezusa. Popatrz na Jego śmierć i popatrz na Jego zmartwychwstanie, które jest ukryte w Najświętszym Sakramencie. Czyli właśnie potrzeba nam wejścia w milczenie, w którym z jednej strony poznajemy siebie, swoje wnętrze, a z drugiej strony poznajemy to, co Duch Święty do nas mówi. Bardzo ważne jest usłyszeć samego siebie na modlitwie. Dlatego tak ważne jest, żeby też rozmawiać z Bogiem tym, co żyjemy. Rozmawiać swoimi emocjami, przeżyciami, lękami, swoimi pokusami. Żeby nie wstydzić się niekiedy Panu Jezusowi powiedzieć, że Panie Jezu, aż tak bardzo nie pragnę Ciebie, aż tak strasznie nie tęsknię za Tobą. Żeby nieraz nie bać się, nie wstydzić się przyznać przed sobą do pragnień, które w nas które byśmy chcieli ukryć przed całym światem. To jest bardzo ważny moment naprawdę wypowiedzenia Panu Bogu tego wszystkiego, co w nas jest. Ale myślę, że można to bez przerażenia wypowiedzieć, jeżeli jednocześnie to jest właśnie przemienienie. To znaczy, że wiemy, że ogarnia nas światło Ducha Świętego, który mówi, jestem kochany, że nie muszę się bać. A jeżeli się nie boję, to mogę się odsłonić. Jeżeli wiem, że ktoś mnie kocha, ktoś mnie akceptuje, to mogę się przed nim odsłonić. Więc jakby można powiedzieć, że Duch Święty, takie dwa najważniejsze etapy życia duchowego to są właśnie ten moment poznania prawdy o sobie, która pochodzi od nas. Czyli wszystko, co mi mówią, moje emocje, pragnienia, wyobraźnia, ambicje, no wszystko, co słyszę w sobie, co ze mnie pochodzi i usłyszeć też to, co przychodzi z zewnątrz. Znaczy uczniowie patrzyli na Jezusa i w Jego przemienionym obliczu zobaczyli i usłyszeli to, co spowodowało w nich ukojenie, co zrodziło w nich pokój serca, ufność. To, co się nazywa modlitwą serca. Modlitwa nieustanna właśnie, czyli Bóg jest przy mnie, tak. Doświadczam takich lęków, takich pokus. Boję się. Mam wątpliwości co do tego, że mogę się nawrócić, że mogę dokonać tego i tamtego. Ale nie boję się, bo jest przy mnie Bóg. Święty Symeon, nowy teolog, który żył w XI wieku, jeden z ostatnich ojców Kościoła Wschodniego, jeszcze przed momentem ostatecznego tego podziału w 1054 roku, napisał takie bardzo piękne słowa. Oglądam piękno Twojej łaski, podziwiam jej blask, a jej światłość odbija się we mnie. Zachwycam się jej niewypowiedzianym splendorem. Zdumiewam się niezmiernie, myśląc o sobie. Widzę, kim byłem i kim się stałem. O cudzie. Oto stoję pełen szacunku dla siebie samego, czci i bojaźni, jakby przed Tobą samym, tak onieśmielony, że nawet nie wiem, co czynić, gdzie usiąść, dokąd się udać, gdzie pozwolić spocząć członkom tego ciała, które należy do Ciebie, do jakich użyć je czynów i dzieł, bo przecież są boskie. To jest właśnie doświadczenie przemienienia, czyli tego ukojenia, że wiem, kim byłem i kim się stałem, to znaczy kim jestem, patrząc na te ludzkie możliwości, mój sposób widzenia samego siebie, moje możliwości percepcji swojego życia i widzę, kim jestem, kiedy pozwalam Bogu mówić o sobie, kiedy Bogu pozwalam, żeby On opowiadał moją historię. Żeby jakby Bóg tą samą historię, która jest moja, z tym samymi pokusami, grzechami, lękami, ale żeby opowiadał jakby swoim językiem, czyli językiem ducha. Ducha, który tą samą historię, co nasza, opisuje, ale opisuje językiem miłości, opisuje językiem światła właśnie. Nie udręczenia, nie przerażenia, nie smutku, nie lęku, ale językiem ufności. To jest właśnie ten moment, o którym ojcowie Kościoła mówią, to co przeczytałem, ten fragment Symeona, to jest właśnie jakby próba opisu tego, co mówią ojcowie Kościoła. Człowiek stał się Bogiem, żeby Bóg się stał człowiekiem, żeby człowiek stał się Bogiem. Jestem dzieckiem Bożym. Moment przemienienia. Momentem działania szczególnego Ducha Świętego to jest modlitwa Jezusa. I między innymi Jezus po takiej modlitwie mówi: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Wierząc we mnie, jak mówi Pismo, z jego wnętrza popłyną strumienie wody żywej, wody dającej życie. Powiedział zaś to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie stąpił, ponieważ nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Więc ku teologii Ewangelii Świętego Jana uwielbienie to jest ukrzyżowanie. Krzyż jest momentem uwielbienia Jezusa. Patrząc tak po ludzku, no krzyż to jest raczej upokorzenie, to jest odebranie ostatecznej chwały Jezusa. A Jezus mówi o sobie, że to będzie moment Jego uwielbienia. Dlaczego? Że przez ukrzyżowanie objawi się Duch Święty. Z Jego wnętrza popłyną strumienie wody żywej. Z Jego przebitego serca płynie Duch. To, co mówi siostra Faustyna w tym objawieniu, które otrzymała, Jezus miłosierny, którego oglądamy, do którego się modlimy, to jest Jezus, z którego wypływa duch. Te strumienie, które płyną, które wylewają się, wychodzą z wnętrza Jezusa, to jest właśnie duch. To są sakramenty. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia. To jest Duch Święty. I dlatego Jezus mówi o swoim uwielbieniu, bo zapowiada zesłanie Ducha Świętego. Jezus musi przejść śmierć i upokorzenie, żeby objawił się Duch Święty. Zobaczmy, to jest zapowiedzią tego, taką symboliczną, jest Maryja, która otrzymuje, która poczyna w sobie Chrystusa, ale idzie właśnie, dokonuje się poczęcie Chrystusa. Maryja też jest otoczona Duchem Świętym, osłonięta, a zarazem idzie służyć ofiarnie Elżbiecie. Po to, żeby w jej łonie Elżbiety też poruszyło się z Ducha Świętego dzieciątko. Znaczy, ten, kto jest pod wpływem Ducha, owocuje w miłości. Jezus jest pod wpływem Ducha, więc idzie drogą, konsekwentną drogą daru z siebie. Konsekwencją tego daru jest oddanie swojego życia, bo Jezus mówi, nie ma większej miłości niż oddać swoje życie za przyjaciół. Jezus całkowicie siebie oddaje, żeby nie mieć nic, żeby być nikim, patrząc po ludzku. Totalne ogołocenie. Tajemnica kenozy, uniżenia Syna Bożego poprowadzona do konsekwentnie do końca, po to, żebyśmy my zostali napełnieni pełnią Bożą. On został odrzucony, żebyśmy my zostali przygarnięci. On umiera, żebyśmy my mieli w sobie życie. On oddaje tchnienie ostatnie na krzyżu, ażeby w nas tchnąć Ducha Świętego. I te słowa, które są w Ewangelii Świętego Jana, że Jezus oddał Ducha, to w języku greckim można to przetłumaczyć, tchnął Ducha. To znaczy, że moment, kiedy Jezus oddaje Ducha, oddaje swoje życie, oddaje siebie samego, dar z siebie, to jest moment, kiedy na nas jest zesłany Duch Święty, objawienie Ducha Świętego. I to szczególnie widzimy w modlitwie arcykapłańskiej Jezusa, w sposób zewnętrzny najpiękniej ukazuje chyba najpiękniejsze dzieło sztuki chrześcijańskiej, jakie powstało kiedykolwiek w historii chrześcijaństwa. To jest ikona Trójcy Świętej Rublowa. To jest dokładna ikonografia modlitwy arcykapłańskiej, która z kolei jest objawieniem dialogu, który jest wewnątrz Trójcy Świętej nieustannie. Ikona rublowa to jest tak naprawdę ikona, która mówi o dialogu miłości, bo Bóg jest, można powiedzieć, dialogiem miłości. Jeżeli są trzy osoby, to znaczy, że jest nawet więcej niż dialog. Nie jest dwóch, tylko trzech. Ale właśnie jest ta rozmowa, jest ta pełnia wspólnoty. Wspólnoty, czyli zrozumienia. Jest całkowita harmonia w słowie, w spojrzeniu, we wszystkim. W różny sposób można interpretować tą ikonę, ale bardzo ważne jest dla zrozumienia tego, co mówię, o tym, że Jezus pozwala się prowadzić Duchowi, że Jezus jest jakby podporządkowany Duchowi. To jest z jednej strony dialog w Trójcy Świętej, ale tak naprawdę to jest prośba. Jezus modli się do Ojca, aby posłał Ducha Świętego. Centralny anioł wskazuje na Chrystusa. Dlaczego? Wskazują o tym szaty. To jest najbardziej klasyczna interpretacja. Mówię, interpretacji jest wiele, ale to jest najbardziej klasyczna, dlatego że kolor szaty Jezusa mówi o Jego bóstwie, Jego człowieczeństwie. Niebieska szata wskazuje na Jego bóstwo. Czerwona wskazuje na Jego człowieczeństwo. Złoty, taki element wskazuje na Jego chwałę. Też, że jest Królem, jest Panem Wszechświata. Drzewo, które jest za postacią tego anioła, to jest drzewo z raju. Zarazem jest to drzewo, na którym grzech pierworodny i na którym grzech pierworodny został pokonany. Za postać obok to jest postać anioła, który wskazuje na Ojca. Z tyłu jest pałac, dom Ojca. W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. W Bogu może każdy się odnaleźć. W Bogu każdy jest swój. W Bogu nikt nie jest obcy. W Bogu każdy może doświadczyć zadomowienia. W Bogu każdy jest u siebie. I zarazem szaty nieokreślone, bo właśnie bóstwo umyka się. W środku mamy tą niebieską szatę wskazującą na bóstwo, ale ta główna szata anioła wskazującego na Ojca ma nieokreślone kolory, bo Bóg jest niepojęty, nieogarniony, niewysłowiony, jak mówią ojcowie Kościoła. Masz wszystkie imiona i żadne tak naprawdę nie mówi o Tobie. Jest tak zwana teologia apofatyczna, czyli taka negatywna, czyli mówi, że tak naprawdę, żeby poznać Boga, to trzeba mówić przez zaprzeczenia. Bóg nie jest tym, tym, tym i tym, prawda? Czyli, że Boga nie można określić, jest niepojęty. I ten anioł wskazuje na Ducha Świętego, niebieska szata znowu. Zobaczmy też, jak tutaj, że w przypadku Chrystusa ta niebieska szata jest na zewnątrz, czyli człowieczeństwo jest przebóstwione, jest jakby łaska buduje na naturze, natomiast w przypadku Ojca i Ducha Świętego ta natura boska jest jakby tak wewnętrzna, bo nie ma tej takiej dosłownej przez wcielenie kenozy tych dwóch osób Trójcy Świętej. I zielona szata, no, czyli Duch Ożywiciel. Zielone świątki. Życie, nowe życie. I za Duchem Świętym jest skała. a skała jest symbolem życia duchowego. Jest w Biblii zawsze skała, ze skały wypływa woda. Na górze prorocy się modlą. Jezus wchodzi na górze się modli. Skała jest symbolem życia duchowego. Przemienienie, właśnie wejście na górę, przemienienie na skalę, dokonuje się życie duchowe. Mnisi uciekają na pustynię, co najczęściej uciekają nie w taką pustynię, jak my myślimy, Saharę, tylko w góry. Pierwsze klasztory mnisze powstały w górach, na granicy dzisiejszej Syrii, Turcji i w Egipcie. To są skały. To nie jest taka pustynia, czy pustynia judzka, która też nie jest płaska. Więc to są głównie skały. Ta pustynia, gdzie Jezus był kuszony, to też nie była płaska pustynia Sahara, tylko w skały. Jezus patrzy na Ojca. Modli się do Ojca, wpatrzony w Ojca, a zarazem ręką błogosławi kielich. To znaczy błogosławi, jakby no to jest symbol Eucharystii, to znaczy zgoda na swoją ofiarę. Jezus zgadza się, Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Zgadzam się na ofiarę ze swojego życia. Jezus błogosławi kielich, to znaczy to jest pełna zgoda, błogosławieństwo, wyrażenie zgody na tą ofiarę. Zgody na tą ofiarę. Czyli właśnie moment śmierci Jezusa. Jezus zgadza się na ofiarę, bo ta ofiara przyspieszy przyjście działanie. Jezus mówi tak, zgadzam się na dar z siebie całkowity, zgadzam się na tą ofiarę krzyża, bo ona przyspieszy Duch Święty, który wszystkich pouczy, który przyjdzie jako pocieszyciel, który przyjdzie jako ten, który wyzwala z wszelkiego udręczenia. I zobaczmy, Ojciec nie patrzy na Syna, patrzy na Ducha, to znaczy od razu jest odpowiedź, tu nie ma namysłu jakiegoś, no to ja się zastanowię. Jest od razu pełna odpowiedź, bo jest pełne zrozumienie w Trójcy Świętej. I Ojciec patrzy na Ducha, to znaczy posyła Ducha. Duch Święty z kolei ma, tak jak mówi to interpretacja, oczywiście zawsze ktoś może się do interpretacji, może mieć różne zarzuty, że Duch Święty jest w takiej pozycji, jakby zaraz miał wychodzić, to znaczy On już odpowiada na to posłanie. Na to posłanie Ojca. Czyli tak w skrócie, bo nie chcę wchodzić, bo to nie jest głównym tematem, ale ta modlitwa arcykapłańska to jest właśnie modlitwa, w której jest zgoda Jezusa na dar z siebie, który przyspieszy przyjście Ducha Świętego. Czyli Jezus jest całkowicie podporządkowany największemu darowi Ojca, czyli zesłanie Ducha Świętego. Znaczy nie, że Duch Święty jest większy od Jezusa, tylko co przyniesie Duch Święty? Duch Święty przyniesie odnowę, całkowitą odnowę każdego z nas. Odnowę tego świata. Oto wszystko czynię nowe. I to się już dokonuje. Zaczynając od tego, że najważniejsza odnowa dokonuje się przez pewność, którą człowiek odzyskuje w sobie, że jest kochany, że jego życie ma sens, że raczej wszystko dopiero zmierza ku pełnemu rozwinięciu, niż się coś kończy. Że wszystko przed nami jest. Że tak jak Juliana z Norwich mówi, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. To jest właśnie Juliana z Norwich, mistyczka angielska, właśnie w jej pismach. To jest taki tylko fragment jeden, ale taki można właśnie w skrócie to objawienie. Wszystko będzie dobrze. Duch Święty właśnie to jest ten, który przywraca życie. Duch Ożywiciel. I to się pierwszy ten dar wstąpienia Ducha dokonuje się w czasie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jezus umiera, ażeby Duch się objawił. To jest też ten moment właśnie, kiedy Jezus jest kuszony, wiemy, pokusą, że Bóg go opuścił, jest umacniany przez anioła w Getsemanii, tak naprawdę to Duch Święty go pociesza. ten anioł jest symbolem Ducha Świętego. Zresztą w teologii zachodniej często anioł jest też symbolem Ducha Świętego. Właśnie jak jest na przykład w modlitwie eucharystycznej, w kanonie rzymskim, które to jest jedyna modlitwa eucharystyczna, która była do soboru watykańskiego w kościele zachodnim odprawiana. Ta najdłuższa modlitwa, z której kapłani rzadko, a szkoda, korzystają. Niech jest taka modlitwa: niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz przed oblicze boskiego majestatu, abyśmy przyjmując tego ciała i krwi pańskiej tam otrzymali, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie Duch Święty, jakby tą ofiarę Jezusa zanosi przed oblicze Ojca. Jezus w Duchu Świętym wstępuje do piekieł. Z jednej strony wchodzi w śmierć, ale zachowuje pełną ufność. I zobaczmy, że to jest też taki moment właśnie tego ukojenia, na które też Jezus musi się w pełni zgodzić, że zaufanie oznacza całkowite siebie powierzenie, że Jezus wchodzi w śmierć, jest jak dziecko, jak każdy z nas, który uczy się zawierzenia. My przez całe życie uczymy się zawierzenia do tego ostatecznego ożywienia, żeby spokojem umrzeć, prawda? Tak często się modlimy o spokojną śmierć dla umierających. Żeby z ufnością przejść ten moment, bez rozpaczy. Żeby właśnie z ufnością swoim życiem wyrazić: w ręce Twoje powierzam ducha mojego. Jeśli możesz, oddal ode mnie ten kielich. Nienaturalne byłoby, gdyby człowiek z taką łatwością wyrażał w sobie zgodę na śmierć, na porażkę, na przegraną, na słabość, na cierpienie. To musi być w nas, musi wybrzmieć: jeśli możesz, oddal ode mnie ten kielich. Ale z drugiej strony, żeby przerwać tą walkę w sobie, w ręce Twoje powierzam ducha mojego. Jezus jak dziecko wchodzi w śmierć, w Duchu Świętym. Z całkowitą ufnością powierza się Ojcu. Jeśli chcemy zobaczyć, co daje siła wołania Abba Ojcze, to właśnie daje tą całkowitą ufność, która nawet pozwala wyjść śmierć. I pierwszym, który doświadcza zmartwychwstania, jest Jezus. Najstarsze teksty Nowego Testamentu, wiemy, że Nowy Testament powstawał też etapami, że też ma swoją historyczność, prawda, że pewne fragmenty Nowego Testamentu są młodsze, pewne starsze. Ewangelia Jana to już jest taka rozwinięta teologia tak naprawdę. To jest jakby te wcześniejsze Ewangelie opisane takim bardziej już wyrafinowanym językiem teologicznym. Jan, który żył najdłużej, który też już doświadczył wspólnot kościelnych bardzo mocno, rozwijającego się Kościoła, pewnej refleksji też teologicznej. Więc Jan bardzo głęboko opisuje wydarzenia Jezusa. Ale w najstarszych tekstach nie ma mowy o tym, że Jezus zmartwychwstał. Bo one mogłyby sugerować taką pewną, można powiedzieć, kiczowatość w odkupieniu. Tak jak to widać w Pasji Mela Gibsona. Cały film jest taki bardzo dosłowny, przyjmujący. To rzeczywiście można dotknąć tej śmierci Jezusa dosłownie. I ostatni element tego filmu jest tak nierealistyczny, właśnie takie amerykańskie. Jesus Christ Superstar. Nagle Jezus w takiej światłości wstaje i to jest taki trochę taki moment, ale od strony oczywiście bardziej takiej, można powiedzieć, sztuki filmowej trochę, ale też pewnej teologii, którą Gibson chciał wyrazić, troszeczkę kiczowate. To nie jest tak, że znowu właśnie, Pan Jezus sobie na chwilę, dobrze, to ja sobie na chwilę umrę, jak już jestem tym człowiekiem, i człowiek musi umrzeć, to ja też sobie umrzę. Nie, to nie jest tak, że Jezus wchodzi w tą śmierć z taką jasnością: za 3 dni będzie dobrze. Nie, on naprawdę wchodzi w przerażenie śmierci. Znaczy, jak człowiek umiera, to niczego się nie spodziewa. Znaczy, może mieć nadzieję, ale raczej wchodzimy w ciemność. Nawet człowiek najbardziej głęboko wierzący wchodzi w ciemność. Jezus powierza się całkowicie. I to nie jest tak, że nagle właśnie Jezus, tak jak są ikony zmartwychwstania, które tak naprawdę są ikonami wstąpienia do piekieł. To jest pewna symbolika, nie można tego brać dosłownie, że Jezus przychodzi tam do umarłych, żeby pokazać, że jest z nami. Jest w naszej śmierci. Święty Piotr nawet mówi, że poszedł do tych, którzy są nieposłuszni byli niegdyś. Czyli Jezus do wszystkich poszedł, do wszystkich zmarłych. I tam objawia im zmartwychwstanie, jakie piękno, to jedno z najpiękniejszych czytań, które jest czytane w Wielką Sobotę w godzinie czytań w brewiarzu, jak taka rozmowa jest Jezusa z Adamem. Jezus przychodzi niech będzie, i tam wita Adama i Adam odpowiada właśnie. Bardzo piękne, jest to takie bardzo, bardzo takie dramatyczne, teatralne, bardzo piękne, ale zarazem jest trochę pewne przekłamanie. Oczywiście to jest pewna symbolika teologiczna, ale w śmierci się nic nie dzieje. Jezus tylko jest z tymi, którzy weszli w śmierć. Jest to solidarność w śmierci. I Duch po trzech dniach wyprowadza Jezusa, dlatego mówimy w credo. Wierzymy w Ducha Ożywiciela. Duch, który ożywia Jezusa. Pierwszym ożywionym, zresztą to mamy u świętego Pawła, pierwszym, który powraca do żywych jest Chrystus. To mamy w Dziejach Apostolskich. Jeszcze w którymś tam liście świętego Pawła. Jezus zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. To jest 1 Piotr 3, 18-22. W Dziejach Apostolskich kilkakrotnie słyszymy, że Ojciec wskrzesił Jezusa mocą ducha. To znaczy, że to duch Ojca wyprowadza Jezusa ze śmierci. To jest ten właśnie mistagog, ten formator, ten, który nas prowadzi, który daje życie. Duch daje życie. I tutaj już kończąc, żeby zobaczyć też powiązanie zmartwychwstania z naszym zmartwychwstaniem, to jest taki moment oczywiście tego dosłownego zmartwychwstania, ale też tego zmartwychwstania, czyli wyprowadzania do życia, które dokonuje się ciągle, nieustannie w naszym życiu duchowym. Że od czasu do czasu jesteśmy jak uczniowie do Emaus. Zrezygnowani, przegrani, pobici, sceptyczni, zgorzknieni, idziemy sobie do Emaus, czyli uciekamy od tej Jerozolimy, która była symbolem nadziei. Nadzieja była fałszywa. Idziemy do tego swojego Emaus, czyli do tego swojego świadka według moich ludzkich możliwości. Piotr znowu będzie łowił rybki, znowu właśnie musi Jezus go spotkać nad jeziorem Genezaret, jakby wszystko wraca do początku w pewien sposób. Wszystko wraca do początku, tylko gorycz jest większa niż na początku, kiedy Jezus powoływał uczniów nad jeziorem Genezaret, czy powoływał Mateusza, celnika. Oni wracają do tego wszystkiego, co było wcześniej, ale z sercem zranionym, przebitym, tak jak Jezus. I Jezus, spotykają Jezusa, który wyjaśnia im Pisma i łamie dla nich chleb. I to jest moment, kiedy Duch Święty dotyka ich serca i ich uzdrawia. I tekst grecki mówi o tym, że powstali do Jerozolimy, który jest wyrażony za pomocą słowa greckiego anastasis, to znaczy powstali. To jest to samo słowo, które mówi o zmartwychwstaniu Jezusa, anastasis. To znaczy uczniowie zmartwychwstali do Jerozolimy, wrócili do życia. Właśnie Duch Ożywiciel, Duch, który z każdego naszego grzechu, każdego z naszego zniechęcenia, z każdej naszej porażki, z każdego naszego powątpiewania w swoje i innych nawrócenie, wyprowadza nas. I to się dzieje dokładnie w czasie Eucharystii. Jednym z tematów, który będzie także w czasie tego cyklu, będzie wykład ojca Stanisława Nowaka, duchowość liturgiczna. Ja tylko jednym zdaniem powiem, że w Eucharystii dokładnie przechodzimy przez całą tajemnicę odkupienia. Wcielenie, śmierć, zmartwychwstanie, niebowstąpienie, zesłanie Ducha Świętego. I te dwa bardzo ważne elementy. Cała Eucharystia to jest jedno wołanie o Ducha Świętego. To jest właśnie ta modlitwa arcykapłańska. To jest to, co widzimy na tej ikonie Rublewa. To się dzieje w czasie każdej Eucharystii. To jest dialog Trójcy Świętej, w który jesteśmy włączeni. I Duch Święty nieustannie działa. Żeby to słowo, które kapłan wypowiada, znaczy, które jest, czyta Ewangelię, żeby ona była tym samym, co było w Kafarnaum. Dziś spełniły się te słowa. Musi działać Duch Święty. Bez Ducha Świętego ta Ewangelia byłaby martwą literą. Tak jak to pisze syryjski biskup Ignatius z Lataki. Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki. Chrystus jest przeszłością. Ewangelia martwą literą. Kościół zwykłą organizacją. Autorytet dominacją. Misja propagandą. Kult zaklęciem. Postępowanie chrześcijańskie moralnością niewolników. Bez Ducha Świętego nie ma żadnego chrześcijaństwa. I cała Eucharystia to jest jedna wielka epikleza. Epikleza to jest słowo greckie, które mówi, to jest wołanie o Ducha Świętego. Wezwanie. Przyjdź Duchu Święty. I są takie dwa momenty szczególne, kiedy dokładnie te słowa o Ducha Świętego są kapłan prosi. to jest moment nad chlebem i winą, aby chleb i wino stały się ciałem i krwią Chrystusa. Nie wystarczą słowa kapłana, to jest moje ciało, to jest moja krew, słowa, której wypowiada kapłana, ale potrzebne są działanie Ducha Świętego, żeby te słowa Jezusa w tym momencie ożywić, żeby one nie były literą tylko. Żeby to nie było tylko fragment z kroniki Ewangelii. To jest, Jezus powiedział takie słowa. Nie. Żeby to nie była tylko pamiątka na zasadzie właśnie przeglądania starych pożółkłych zdjęć. Tylko żeby to było życie. Kiedy kapłan wypowiada, to jest moje ciało, moja krew, wtedy Duch Święty działa. Sprawia, że te słowa mają moc. To, co w Ewangelii słyszeliśmy, te słowa Jezusa są z mocą. Nikt tak do tej pory nie mówił i my też, słysząc te słowa. Przecież one są takie zwykłe jak każde inne. Ten sam język polski, te same słowa, które możemy słyszeć przy innym stole. Ktoś może powiedzieć, jedz, pij. Nie reagujemy tak. A tutaj jednak pod wpływem Ducha Świętego na te same słowa, które słyszymy często w innych okolicznościach i reagujemy zwyczajnie, tutaj słyszymy, że dzieje się coś najważniejszego. To jest moje ciało, moja krew, epikleza. I potem jest druga epikleza nad nami. Kapłan wyciąga ręce nad całym ludem w kościele i prosi, niech Duch Święty stąpi, ażeby ci, którzy przyjęli ciało i krew Chrystusa, upodobnili się do tego, co się stało i żeby odkryli to jako posłanie. Jesteśmy posłani. To znaczy, żebyśmy się upodobnili do tego, co sprawujemy. Kiedy Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę, to nie mówi tylko, sprawujcie liturgię eucharystyczną, powiedzmy no, w rycie rzymskim, w rycie syryjskim, ormiańskim, bizantyjskim. Nie, Pan Jezus nie mówi tylko o zewnętrznej rzeczy. On mówi, stańcie się tym, co się dzieje na ołtarzu. To znaczy, niech Duch Święty, który mówi, jesteś kochanym dzieckiem, da ci siłę, żeby powiedzieć, że moje życie jest darem. Tak jak ten chleb i wino symbolizują dar Jezusa. Żeby Duch Święty dał nam moc, ażebyśmy stali się darem. I dokładnie w czasie, kiedy kapłan wypowiada te słowa epiklezy, ażebyśmy stali się darem dla Chrystusa i darem dla innych. Tak jak właśnie chleb i wino są symbolem Chrystusa, który jest darem dla Ojca, w ręce Twoje powierzam, ale tak naprawdę powierza się nam, to w nasze ręce, nasz grzesznych, słabych, Jezus daje siebie właśnie przez zaufanie, przez moc, którą odkrywa w Duchu Świętym. I my sami też możemy w Duchu Świętym to wypowiedzieć. To już koniec dzisiejszego wykładu. W taki sposób oczywiście bardzo skrócony, ale chcąc pokazać na podstawie życia Jezusa, na podstawie biblijnym, jak Jezus jest tym pierwszym uczniem Ducha Świętego. Każdy chrześcijanin to jest uczniem Ducha Świętego. Jeśli chcemy rzeczywiście stać się uczniem Ducha, to warto spojrzeć, jeśli chcemy prowadzić sobie życie duchowe, to warto zacząć od patrzenia na Jezusa, jak On pozwala się prowadzić duchowi. Nic nie trzeba wymyślać tutaj. Jak zaczniemy wymyślać różne szkoły duchowości, to skupimy się tylko na jakiejś szkole, skupimy się na czymś tylko zewnętrznym, na opisie, czyli właśnie, o, ja to już przeniknąłem szkołę karmelitańską, a ja benedyktyńską, a ja, no, dominikańską, czyli żadną, płycizna. Więc żeby się nie skupić tylko na tym zewnętrznym, to tak naprawdę mamy tylko jedną duchowość w Kościele. To jest duchowość liturgiczna, eucharystyczna, czyli duchowość całej drogi, którą przeszedł Jezus. Wcielenie, śmierć, zmartwychwstanie, niebowstąpienie, zesłanie Ducha Świętego. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy jeszcze ktoś chce iść na mszę lub gdziekolwiek indziej, to można wyjść. A jak ktoś jeszcze jest spragniony pytań i jeszcze ma na to siły, to... Tak, proszę. to nie chodzi o rozpłynięcie się w sensie, że przestaję być sobą, tylko chodzi o to, że jestem przy kimś kochanym i czuję się bezpiecznie. To nie ma żadnej jakby utraty swojej indywidualności, osobowości. To nie jest żadny wypadku, żaden panteizm. Każdy zostaje sobą. Wiemy, że jak Jezus zmartwychwstał, to dokładnie w nim widać, że się nie rozmył w Bogu, tylko tam, po tamtej stronie jest ze swoim człowieczeństwem. Dokładnie z tym samym ciałem, te same rany, które są śladem Jego życia na ziemi. Także bez żadnego rozpłynięcia. Mówiłem o takim rozpłynięciu w sensie takim trochę ironicznym, że ktoś myśli, że no właśnie, jak to ktoś kiedyś powiedział, że przyszła do spowiednika pewna kobieta, że weszła do 6 komnaty, bo święta Teresa Wielka mówi o tych komnatach, to już jest takie wyświechtany ten przykład, ale właśnie kapłan mówi, no po coś, no ona mówi, co mam dalej zrobić, a po coś tam wlazła, prawda? Żeby jakby zachować pewien realizm swojego życia, prawda? Że tak bardzo ważny jest ten moment jakby świadomości swojego bycia kuszonym, żeby nie stracić prawdy o tym, co mówili ojcowie Kościoła, że poznać siebie znaczy więcej niż wskrzeszać umarłych. To znaczy, żeby mieć kontakt ze sobą, żeby nie zapomnieć, że się jest grzesznikiem. Nie będę odpowiadał intelektualnie, tylko tak jak to przeżywam. Ja jeszcze nigdy nie doświadczyłem przyjemności cierpienia. Raczej cierpienie nie jest przyjemne, natomiast najwyżej mogę doświadczyć przyjemności, znaczy to jest głupie słowo, ale pewnego pokoju serca, kiedy wiem, że w tym gdzieś moim cierpieniu może być jakiś dar dla kogoś. Łazarz nie zmartwychwstał, Łazarz umarł jeszcze potem. To znaczy on tylko został właśnie wskrzeszony w tym takim można powiedzieć, no jakby nie można postawić właśnie znaku równości między wskrzeszeniem Jezusa a wskrzeszeniem Łazarza. Właśnie dlatego też potem, żeby podkreślić wyjątkowość zmartwychwstania Chrystusa, że to nie było tylko takie wskrzeszenie na chwilę. W teologii i w opisie już dalszym Nowego Testamentu jest to słowo zmartwychwstał. Czyli, że to już jest wejście w pełnię życia, którego nie można stracić. Natomiast Łazarz został wskrzeszony, ale kiedyś tam znowu umarł. Czyli tak naprawdę wyrok zawieszony na chwilę. Dobry wyrok zmartwychwstania. Dobrze, to chyba, to znaczy pytań na pewno jest wiele w nas, zwłaszcza wobec Ducha Świętego, ale materia też ma swoją wytrzymałość, więc bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za cierpliwość. A jeżeli ktoś by chciał jeszcze czułby, że zawsze będzie niedosyt, ale jakby chociaż troszeczkę chciał zmniejszyć niedosyt, to trochę o tym, co mówiłem, to też jest w tej książce Ewdokimowa Życie duchowe w mieście. Tam jest też mój wstęp, w którym trochę też tego, co dzisiaj mówiłem, też tam jest zawarte. No i w ogóle ta tematyka tej książki Ewdokimowa. 30% zniżki. Może jeszcze zakończymy modlitwą też do Ducha Świętego. Modlitwą świętego Symeona, którego już dzisiaj wspominałem. To jest taka dobra modlitwa na koniec dnia. Przyjdź światłości prawdziwa, przyjdź życie wieczne, przyjdź ukryta tajemnico, przyjdź skarbie bezimienne, przybądź niewypowiedziana rzeczywistości, przybądź szczęście bez końca. Przyjdź światło nieznające zachodu. Przyjdź niezawodne oczekiwanie tych, którzy mają być zbawieni. Przybądź przebudzenie tych, którzy śpią. Przybądź zmartwychwstanie umarłych. Przybądź o potężny, który zawsze wszystko czynisz. Przybądź o niewidzialny, ze wszechmiar nieuchwytny i niedotykalny. Przybądź Ty, którego pragnęła i pragnie moja biedna dusza. Przybądź samotny do samotnego, ponieważ widzisz, że jestem sam. Przybądź Ty, który oddzieliłeś mnie od wszystkiego i uczyniłeś samotnym na tej ziemi. Przybądź Ty, który sam we mnie stałeś się pragnieniem i sprawiłeś, że pragnę Ciebie całkowicie niedostępnego. Przybądź moje tchnienie i moje życie. Przybądź pocieszenie mojej biednej duszy. Przybądź moja radości, chwału i rozkoszy bez końca. Amen. Dobrej nocy.